Rozmowa po dziewiątej.
Gościem rozmowy po dziewiątej jest Andrzej Bocheński, Klub Radnych Zielona Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Radny Klubu Radnych Zielona Razem.
Tak jest, dokładnie. Tak, będziemy rozmawiać oczywiście o dzisiejszej sesji Rady Miasta, ale to może za chwilę. Chciałem pana zapytać o budżet, bo o nim też dzisiaj na sesji Rady Miasta, wprawdzie o budżecie miasta Zielona Góra i o wykonaniu go w pierwszym półroczu, ale zarówno miasto, jak i państwo, rząd planują budżet już na rok przyszły, a jak się okazuje, Mateusz Morawiecki zapowiada, że będzie deficyt około 80 miliardów złotych, ale również ułatwienia dla przedsiębiorców, estoński CIT chociażby, czyli zerowy podatek dla firm, które inwestują swój zysk w Polsce po to, żeby trochę tę gospodarkę rozruszać. Jak pan prognozuje, czy te zapowiedzi premiera i to, co ma w tym roku miejsce, czyli pandemia koronawirusa, mocno przemiesza nam w finansach publicznych?
No, wysokość budżetu państwa pokazuje, że te informacje o zerowym deficycie za mijający rok są niemożliwe do spełnienia, a ten deficyt, który jest pokazywany w tej chwili w projekcie budżetu na przyszły rok, jest też zaniżony moim zdaniem. W związku z tym, jeżeli możliwe będą ruchy, które spowodują możliwość inwestowania pieniążków zamiast płacenia podatków, będzie to dobre rozwiązanie, tylko poczekajmy, jak to się zrealizuje w rzeczywistości, jak to będzie faktycznie wyglądało i jakie to będą możliwości i dla kogo. Natomiast jeżeli chodzi o budżet miasta, z uwagą czekam dzisiaj na informację prezydenta w sprawie wykonania budżetu za minione półrocze, bo to nas w tej chwili interesuje. No, budżet będzie pomniejszony jakby z wyniku tej pandemii zdecydowanie, bo to będzie kilkadziesiąt milionów złotych. Dyskutujemy 50 czy 80 milionów w naszym budżecie. To jest spora kwota. W związku z tym poczekajmy jeszcze na to. Przymiarki do budżetu, z tego wiem, co są. Ja nie pracuję w Komisji Budżetu i Finansów. Tam pracuje mój kolega Andrzej Brachmański. Będziemy o tym rozmawiali, jakie prognozy, co to nam da na przyszły rok.
No właśnie, z jednej strony zapewne będą obniżone wpływy z PIT-u, CIT-u, ale z drugiej strony niektóre zadania, które miasto wykonywało, są albo w mniejszym zakresie w tym roku, albo są nierealizowane. Mówię na przykład o budżecie obywatelskim, czy on w ogóle będzie realizowany w przyszłym roku chociażby, w tym roku chociażby.
Moim zdaniem, z informacji, które mam, wynika, że zadania, które wygrały w budżecie, które jeszcze nie są zrealizowane będą. To nie ulega kwestii. Natomiast teraz należy się zastanowić, czy wywołujemy kolejny budżet obywatelski w tych warunkach i jakie powinny być drogi czy sposoby zbierania potwierdzenia, poparcia dla tych projektów.
Problem jest też w tym, że ustawa obliguje miasta tego typu jak Zielona Góra do tego, żeby ten budżet przeprowadzać.
No, panie redaktorze, ustawa obliguje wszystkie samorządy, tak? Ja nie słyszałem, żeby województwo robiło budżet obywatelski, a to też jest samorząd, więc my to robimy, tak? My w Zielonej Górze to mamy i nie musimy się popędzać. Aczkolwiek niecierpliwość naszych mieszkańców jest znana i oczywiście te głosy trzeba wysłuchać, ale trzeba też przeanalizować formułę popierania tych projektów, tak? Czyli jak to zrobić, żeby to było gwarantowane, nie wiem, podpisem elektronicznym. No, trzeba...
Jakiś pluralizm i bezpieczeństwo trzeba zachować, krótko mówiąc.
Trzeba podnosić, bo jakieś zachowane były do tej pory na miarę możliwości i potrzeb, ale to trzeba w tej chwili podnosić, jeżeli chodzi o budżet. Natomiast wspomniał pan o tym, że niektóre zadania wypadną. Ja listy tych zadań nie mam, natomiast mam wiedzę i państwu należy się ta informacja, że musimy dużo więcej dopłacić do do autobusów, tak? Do MZK. Dużo, dużo więcej.
Jeździły w połowie puste przez
no bardziej, w jednej trzeciej jeździły obłożone, tak? Bo co drugie miejsce bez stojących, czyli jak trzeba było przewieźć 50 osób, to jechały 3 autobusy, a nie jeden, więc to wszystko są koszty. Już nie mówię o podatkach, zwolnieniu i w tej chwili jakby realizowaniu tych zwolnień podatkowych, które prezydent obiecywał dla naszych przedsiębiorców. Teraz, jeżeli oni pokażą swoje straty, to oczywiście będą mieli umarzane podatki, bo to nasi koledzy, zwłaszcza z koalicji, domagali się transparentności, jak to będzie, a kto dostanie, a kto nie dostanie. A tutaj cały czas prezydent zapowiadał, że to są rzeczy oczywiste i proste. Pokażesz, że nie zarabiałeś i będziesz miał umorzony podatek. No jest to, nie ma, to jest zero-jedynkowe, tutaj nie ma jakiejś uznaniowości. Ten proces się chyba już rozpoczyna. To też będą straty. Tak?
Jakiego rzędu?
Poza oficjalnymi stratami, czyli takimi, że nie zarabiasz i nie płacisz. Tak?
No tak. Przedsiębiorcy nie mają pieniędzy, więc i podatki.
Są działy gospodarki, które się mają znakomicie, ale to jest mniejszość.
A jeszcze zapytam pana o rząd wielkości, bo wczoraj na antenie naszego radia Filip Gryko, przewodniczący klubu radnych Zielona Razem, mówił o tym, że
to będzie rząd
z 50-100 milionów złotych. To będą takie duże kwoty?
Mówi pan o brakach?
O deficytach w budżecie.
Pan prezydent Kubicki zapowiadał kwotę około 50 zł. Ja też.
Złotych.
Proszę?
50 milionów.
50, przepraszam, 50 milionów złotych. I tutaj się z Filipem niestety muszę zgodzić. W mojej ocenie ten deficyt będzie większy. Nie chcę mówić, że 100, ale 50 to będzie taka kwota startowa do wyliczeń. Więc pomniejszmy ten nasz budżet o te 60-80 milionów złotych i zobaczcie państwo, ile można by było za te pieniążki zrobić różnych zadań, tak? Byśmy 3 ochle zrobili.
Wspomniał pan ochla, jutro na sesji będziecie państwo również o tym mówić w ramach budżetu, bo na ochle zostały przyznane pieniądze, 15 milionów złotych. Wczoraj o tym mówił Piotr Baczak na naszej antenie, przewodniczący Rady Miasta.
No i trzeba...
Ze środków rządowych.
Myślę, że cały czas sukcesem Kubickiego w tej całej działalności jest ta jego decyzja od początku, od kiedy z nim pracuję, że robimy wszystko to, do czego możemy dostać dopłatę. Tak? Czyli jeżeli możemy złożyć wnioski, otrzymać, przejść kwalifikacje i otrzymać jakąś kwotę i dopłacić tylko 15%, to róbmy to dzisiaj. To, co mamy zrobić za 100%, zrobimy za 3 lata. A do zrobienia w mieście jest masa, więc ja wiem, że mieszkańcy mogą powiedzieć, no dobrze, wie pan, ale ja już czekam 3 rok i jeszcze mam 4 czekać na przykład. Tak jest los i w tym przypadku jest podobnie. To już jest łatwiej. Jeżeli my chcieliśmy przeznaczyć 30 milionów i już 15 jest, to zadanie na przykład będzie 35, już będzie spokojniej dołożyć. Mimo tych kłopotów, o których chwileczkę tam mówiliśmy, więc super, że tego typu możliwości powstają, bo ta ochla, że tak powiem, nam się należy.
Może to dobra filozofia, tylko pytanie, czy tutaj ważność spraw albo ich rentowność nie powinna być również ważna, bo pytanie, czy jak zbuduje się taki ośrodek, taką ochlę, czy ona będzie w stanie się sama utrzymać, czy znów to będzie coś, do czego trzeba będzie dokładać?
Znaczy znów to do czego dopłacamy, pana zdaniem? Bo...
A basen na przykład miejski, czy on się finansuje? RS się finansuje?
Ja myślę, że on jest wyzerowany, dopłaty są minimalne. Jeżeli chodzi o basen i halę sportową, bo no teraz na pewno straty będą, to są te kolejne przypadki, natomiast ja nie ukrywam i dzisiaj się do tego przyznam, że jak oddawaliśmy tą halę, to byłem pewien wysokich dopłat do tego obiektu, a to tak wcale źle nie jest. Jeżeli chodzi o ochle, oczywiście trzeba będzie dopłacać, ona się za te 5 zł nie utrzyma za Boga. Tym bardziej, że słyszałem odniesienia też chyba Marcin Pabierowski, szef jednej z komisji, mówił, że no ochla, to tak jak Dżonków powinna mieć miejsca na kampery i tak dalej. Ja głoszę tezę, że nie stać miasta na to, że teren Ochli to nie jest teren Dżonkowa. Infrastruktura w Dżonkowie jest całoroczna. Są hale kryte, są strzelnice, baseny. Tutaj będzie obiekt sezonowy. I z tej sezonowości jeszcze nikt, na takiej sezonowości jeszcze nikt nie zarobił, chyba że to będzie szczególna komercja, a my na to nie pozwolimy.
Na koniec zapytam pana o sytuację w sejmiku, pana jako byłego marszałka województwa, radnego sejmiku wojewódzkiego. O sytuację w sejmiku województwa lubuskiego. Czy jest możliwa zmiana warty? Ja tylko zacytuję pana byłego partyjnego kolegę Bogusława Wątora, który na antenie Radia Zachód powiedział,
a nie, chlubnej pamięci, niech pan nie wspomina. Nie chcę go słuchać.
Część radnych wojewódzkich oszołomów, którzy są w tych różnych rozrabiackich klubach, to nie są konkurenci polityczni, tam nie ma merytoryki, tam jest showmeństwo pod przewodnictwem pana prezydenta Janusza Kubickiego. Czy radni samorządnego lubuskiego, bezpartyjnych samorządowców, są w stanie związać szerszą koalicję i czy to jest właśnie robione po to, aby zmiana warty nastąpiła w sejmiku i czy Janusz Kubicki w tym macza palce? A może pan coś w tym temacie wie jako doradca Janusza Kubickiego.
Odnoszę wrażenie, że panu, za przeproszeniem, posłowi przeszkadza to, że przez parę ładnych lat brał dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie za jakieś kosmiczne pomysły, dorabiał w firmie, która brała dopłaty unijne, jednocześnie pracując w Urzędzie Marszałkowskim. Fatalna sytuacja, nie wiem, że to jeszcze dzisiaj nikomu nie przeszkadza. Natomiast z tego, co wiem o klubie Lubuscy Samorządowcy,
Samorządowe
Lubuskie, ich celem jest przede wszystkim poprawić merytorykę i efektywność pracy zarządu województwa i województwa jako takiego. Taką mam wiedzę, oni do tego dążą. Oni chcą rozmawiać, oni chcą dyskutować, chcą być brani pod uwagę ze swoimi pomysłami. Wiem, że przygotowują budżet, przygotowują projekty do budżetu jako klub. Nie powidzi mi się, nie tam, gdzie nasz kolega partyjny pracuje, tylko tam, gdzie są widoczne potrzeby w województwie związane z zadaniami województwa. To jest cel podstawowy tego klubu i on w ten sposób pracuje. No jeżeli, nie wiem, jakie kluby i jakie wnioski do budżetu złożą, bo tam już panowało w ostatnim czasie lenistwo i to, co zarząd przedłożył, wszystko przechodziło, oni na pewno w ten sposób będą pracowali i to jest ich cel nadrzędny. Ich celem nadrzędnym jest poprawa funkcjonowania zarządzania województwem i nad tym, z tego co wiem, pracują. No jest tam mój kolega, przyjaciel Edek Kwetko. To jest chłopak bardzo racjonalny, pan bardzo racjonalny, bardzo, bardzo efektywny i wie co robi, wie w jakim kierunku iść.
Radny Andrzej Bocheński, radny Klubu Radnych Zielona Razem, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Przyjemnego dnia życzę państwu.
Rozmowa po dziewiątej.